Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dziś w ostatniej prostej oczywiście żużel w wydaniu indywidualnym, czyli zwycięstwa Bartosza Zmarzlika w cyklu Grand Prix, obronienia tytułu indywidualnego mistrza świata. No i w wydaniu drużynowym, czyli awansu Stali Gorzów do finału Ekstraligi, czyli już pewnego medalu drużynowych mistrzostw Polski na żużlu. Dzisiaj także koszykówka, powiemy także o piłce ręcznej, no bo też mieliśmy efektowne bardzo derby, siatkówka dzisiaj i kajakarstwo, sporo tego będzie, być może jeszcze uda się jeden temat zahaczyć. No, zaczynamy oczywiście od tej wiadomości weekendu. Bartosz Zmarzlik, 133 punkty sprawiły, że cykl Grand Prix, troszeczkę okrojony w tym roku z wiadomego powodu, ale w niczym to nie umniejsza, zakończył na pierwszym miejscu, więc jest ponownie indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Jako pierwszy Polak, jako dziesiąty żużlowiec w ogóle, tam właściwie takie pojawiały się błędne stwierdzenia, że Bartosz Zmarzlik jest dopiero trzecim żużlowcem, który obronił tytuł mistrza świata. No, przepraszam, no, finały oczywiście były jednodniowe do 1994 roku, no ale walczono wtedy o tytuł mistrza świata w takiej formule, a teraz walczono w takiej. No więc w sumie tych żużlowców było 10, którzy bronili tytuł indywidualnego mistrza świata. Oczywiście w epoce Grand Prix było trzech i tym trzecim jest Bartosz Zmarzlik. Zresztą tym poprzednim jest były żużlowiec, między innymi były żużlowiec Stali Gorzów Tony Rickardson. 133 Bartosz Zmarzlik, 117 Ty Wolfenden, 117 Fredrik Lindgren. Ci dwaj panowie pozostali, walczyli ze sobą o srebro. No i Ty Wolfenden tutaj zwyciężył. Jesteśmy w kontakcie z Bartoszem Zmarzlikiem. On jest jakby mocno tutaj, jego dzień jest zagospodarowany. Jak tylko uda się z nim skontaktować, to na pewno obszerna rozmowa w jakiś sposób na naszej antenie się pojawi, czy to w magazynie żużlowym w środę, czy też może uda się wcześniej. Na razie mamy wypowiedź Bartosza Zmarzlika dla Polskiego Radia, programu pierwszego. Co mówił dzień po tym sukcesie?
No, zdecydowanie ten bieg półfinałowy wiedziałem, że jak przyjadę drugi, to już sprawa będzie załatwiona i dokonałem wszelkich starań z teamem i sam po sobie, żeby po prostu tak to zrobić, żeby ten półfinał dowieść szczęśliwie na drugim miejscu. Szczerze, no, mnóstwo pomysłów, mnóstwo chęci, mnóstwo mobilizacji i mega się cieszymy, że wraz z teamem zrobiliśmy to ponownie. Myślę, że szczególne podziękowania też się należą polskim kibicom, którzy po prostu tworzyli niesamowitą atmosferę na motorenie w Toruniu, gdzie naprawdę mnie nieśli. Troszeczkę też stresu przez to miałem, myślę, ale myślę, że to tak na dobrą sprawę, jakby już spojrzeć na cały kształt, to naprawdę dawało kopa i dawało pozytywne myślenie, że no muszę po prostu zrobić to, co wszyscy tego oczekują i tego, co chcą. I naprawdę mega sprawa i w tym roku dedykuję ten tytuł też rodzinie i teamowi, bo wszyscy tutaj jesteśmy na dobre i na złe i po prostu zrobiliśmy kolejny rok mega robotę.
Tyle Bartosz Zmarzlik, no tyle Bartosz Zmarzlik, oczywiście nie wspomniałem o tym, ale jak najbardziej, że właśnie te dwa ostatnie turnieje, czwarte i pierwsze miejsce, no i to zapewniło już właściwie wcześniej, miał zapewniony tytuł z samego awansu do finału tego ostatniego turnieju, no i ten ostatni turniej ostatecznie Bartosz Zmarzlik wygrał i w ten sposób wygrał po raz czwarty w tym sezonie. No było trochę mniej, tak jak powiedziałem, tylko 8 turniejów w czterech miastach, ale fakt jest faktem, że połowa tych turniejów wygrana przez Bartosza Zmarzlika. Cóż tu więcej dodać, pisze się duża historia, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, a przecież ma zawodnik Stali Gorzów tylko 25 lat, więc tak jakby można powiedzieć, że wszystko jeszcze przed nim. Rekordy, zwycięstwa, tytuły i tak dalej, i tak dalej. I może tu się jeszcze dużo wydarzyć, choć wiemy, na pewno wiele osób to śledziło, że te turnieje może tam od początku nie układały mu się dobrze, było wykluczenie w tym pierwszym turnieju, gdzieś ten awans w ogóle do ósemki zawisł na włosku, no ale w półfinale spisał się już znakomicie, no w finale ostatecznie przyjechał ostatni za Maxem Frickem, Maciejem Janowskim i Tajem Uffindenem. Max Fricke niespodziewanie zwyciężył w tym pierwszym turnieju w Toruniu, to jest w ogóle pierwsza wygrana w karierze Australijczyka, no ale w ostatniej rywalizacji już Zmarzlik był na pierwszym miejscu. Też ta runda zasadnicza układała się różnie, no ale już w półfinale, zresztą bardzo mocno obsadzonym półfinale, bo przecież Bartosz Zmarzlik rywalizował z Fredrikiem Lindgrenem i Tajem Uffindenem, więc drugim i trzecim w klasyfikacji i Lionem Madsenem wszedł do finału, no i ten finał ostatecznie wygrał. W Grand Prix oczywiście stałym uczestnikiem cyklu był drugi z zawodników Stali Gorzów, Nils Christian Iversen, no ale on spisał się bardzo kiepsko, kiepski ten sezon w ogóle dla Iversena, no i ostatecznie daleko, daleko w klasyfikacji generalnej Iversen na 13 miejscu z cyklu Grand Prix spada. A Stal Gorzów awansuje do finału PGE Ekstraligi po wczorajszym zwycięstwie nad Betartem Spartą Wrocław 55-34. Moje Bermudy, Stal Gorzów zwycięża. Bartosz Zmarzlik komplet 15 punktów. Blisko kompletu z bonusami był Szymon Woźniak ostatecznie z 11 punktami. Z Szymonem Woźniakiem dziś rozmawialiśmy.
Czy wynik wczorajszego meczu mówi wszystko o tym meczu?
No, myślę, że tak. No, do momentu tego feralnego wypadku w 11 wyścigu wynik był, no powiedzmy, gdzieś tam w jakimś stopniu pod naszą kontrolą, ale mimo wszystko był na styku. No a po tym feralnym wyścigu no już mocno odjechaliśmy Sparcie. No przede wszystkim wiadomo, stracili Taja Uffindena, ale też skończyły im się rezerwy taktyczne, no i to pozwoliło nam odjechać w tej końcowej fazie meczu.
Pytałem wczoraj Wiktora Jasińskiego, jakby ocenił w skali trudności tor, mówi 8/10, co pan na to?
6,5, 7, no, no powiedzmy 7.
No dla doświadczenia, ale mówiąc już tak 100% poważnie o tym torze, rzeczywiście był wymagający, tak?
To znaczy tor po prostu był dosyć przyczepny, ale był przyczepny na całej szerokości w równym stopniu, co sprawiało, że moim zdaniem tor był przyczepny i no przede wszystkim chciałbym zwrócić, był bezpieczny, przepraszam, i przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że no ten feralny wypadek w wyścigu 11, no to tutaj no absolutnie nie można winić toru, bo Niels po prostu no zaliczył tak zwanego bączka, uślizg na wejściu W, które było równe jak stół i już w tej fazie zawodów naprawdę twarde, także tutaj akurat no żadnej winy toru nie było i moim zdaniem jak na te warunki pogodowe, które w ostatnim czasie spotykały stadion w Gorzowie, to tor był naprawdę, naprawdę dobry.
No mamy październik,
ja jeszcze trenowałem w czwartek, tak, mamy październik, ja w czwartek trenowałem na tym torze, to on był jeszcze w dużo gorszym stanie niż na wczorajszym meczu, a gospodarze tak naprawdę od tej ulewy, od tego odwołanego meczu poniedziałkowego cały czas wykorzystywali każdą chwilę dnia, żeby ten tor suszyć. Także no, jestem przekonany, że gospodarze zrobili wszystko, żeby ten tor był w jak najlepszym stanie, a ja bym ten tor ocenił na naprawdę bezpieczny.
No i ostatnia sprawa, czyli sprawa indywidualnego wyniku 11 punktów. Niewiele brakowało do kompletu z bonusem. Zostaje ten mały żal, że tam Uffinden dopadł już prawie w końcówce.
No wiadomo, że tak, ale to już jest jakaś tam taka moja prywatna sportowa złość i ambicja. Co innego, gdyby to zaważyło na wyniku dwumeczu, no to wtedy podszedłbym do tego zupełnie inaczej. Wiadomo, że wielka szkoda, no ale cieszę się, że to nie miało wpływu na właśnie wynik drużyny i spokojnie już mogliśmy odjechać te wyścigi nominowane bez żadnej presji.
Szymon Woźniak, 11 punktów dla Stali Gorzów. Szymon Woźniak zostaje na przyszły sezon. Zostanie Anders Thomsen, który także zdobył 11 punktów. 8 Jack Holder, 5 z dwoma bonusami. Junior, młodzieżowiec, Wiktor Jasiński.
Dzisiaj dobrze mi się jechało, fajnie powalczyłem w dystansie. Tor był troszkę przyczepny, ale jak chciałem sobie dawałem radę, było parę błędów. Zdobyłem chyba rekordową ilość punktów w tym sezonie dla siebie. 5 punktów plus 2 bonusy, czyli 7, więc naprawdę fajny wynik według mnie. Jestem zadowolony z dzisiejszego występu i szykujemy się do następnych startów.
Medal już na szyi, no to chyba tak już zdecydowanie można powiedzieć, już macie dużo, a to Unia musi, a nie wy.
No dokładnie. Początek sezonu nie był dla nas jakiś tam łaskawy, przegraliśmy 6 spotkań. Potem zaczęła się seria zwycięstw. Wygraliśmy ten dwumecz, weźmy do finału. Dla nas to jest wielki sukces w tym sezonie. Byliśmy w stanie skazywani na porażkę na początku sezonu. Pokazaliśmy, że się da. Byliśmy drużyną, zjednoczyliśmy się i wyciągnęliśmy ten wynik wszyscy razem.
Jeżeli chodzi o te warunki torowe dzisiaj, no to w skali trudności jakie można ocenić?
8 na 10 mógłbym to ocenić. W skali trudności tor był bardzo przyczepny i dzisiaj w biegu juniorskim widzieliśmy, że Gleb nawet miał problemy, doświadczony taki zawodnik, gdzieś go tam wyrzuciło z tego przyczepnego toru. Jeśli tam się dobrze stosowaliśmy i dobrze siedzieliśmy na motocyklu, gdzieś tam trzymaliśmy ten motocykl, to dobrze jechaliśmy. Ale jeszcze gdzieś tam jak złapaliśmy jakiś luz, to od razu mógł być nieprzyjemny desant. Jak to widzieliśmy w biegu z Nielsem, czy to Michałem Trzyszytkim, jak tam razem poszli w płot i stają u Findenem. No, tor był wymagający, ale daliśmy radę.
3 punkty Rafał Karczmasz, 2 Nils Christian Iversen z tym nieprzyjemnym upadkiem. Trener Stali Stanisław Chomski ma głos.
Tor był, jak to się mówi, ratowany po tych opadach deszczu i tak dalej. Także cały tydzień praktycznie był szykowany. Praktycznie oprócz młodzieży i Woźniaka to nikt się z nim nie mógł nawet się przejechać na tym torze, bo zawodnicy byli w rozjazdach. Także też był dla nas niespodzianką.
Był taki w ogóle moment, że pan zwątpił, że uda się ten mecz rozegrać?
A dlaczego? Nie, no byłem pewny, był to dzisiaj przygotowany na tyle, ile warunki pogodowe pokazały. Cały tydzień wywalczyli go, suszyli. Te upadki, które były, to nie były z winy toru, no. Błędów zawodnika.
A propos upadków, co z Nilsem Christianem Iversenem?
Nie wiem, pojechał na badania do szpitala.
Jeżeli chodzi o występy, liderzy nie zawiedli, no i tutaj absolutnie chyba bez żadnych zastrzeżeń.
Cóż można powiedzieć, no wyszedł nam mecz, no szkoda tych strat, które ponieśliśmy no co zrobić, taki jest ten sport.
I dzisiaj chyba się należą też pochwały Wiktorowi Jasińskiemu, chyba bodaj najlepszy mecz w sezonie.
Wszystkim się należą pochwały. No akurat troszkę mniej doświadczeni zawodnicy jak Wiktor czy Rafał troszkę za późno zareagowali ze zostawieniami sprzętu, bo się to jednak zmienił diametralnie w końcu meczu, no ale ogólny wynik jest dla nas bardzo dobry.
Unia Lesz, no co pan na to powie?
Co ja mogę powiedzieć? No jedziemy, no. Jedziemy o złoto, no. A jak będzie, to zobaczymy. Oczywiście można posłać laurach, powiedzieć, że myśmy osiągnęli więcej niż ktokolwiek myślał ze mną nawet na czele, ale no to jak jest finał, no to finał, nie?
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Wróciły, grają, no i wygrały na początek. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów rozpoczęły nowy sezon Energa Basket Ligi Kobiet. Na początek gorzowianki grały z basketem 25 Bydgoszcz, no i wygrały 75-68. Choć ten mecz od początku się nie układał dobrze, 11 tylko punktów zdobytych w pierwszej kwarcie. Nie był w ogóle to mecz na jakimś wybitnym poziomie, nie była to taka koszykarska uczta, taki popis rzeczywiście basketu, ale liczą się punkty, to jest najważniejsze. Przyznała to zresztą kapitan naszego zespołu, Katarzyna Dźwigalska.
Pierwsze koty za poty, można tak powiedzieć. Te pierwsze spotkania w sezonie zawsze są ciężkie, zawsze są trudne. Nie wiadomo, czego się spodziewać po przeciwniku, to raz, a dwa, że no też nie do końca same jest, czy jesteśmy zgrane i na tyle się nie rozumiemy na boisku, żeby to wszystko było na tyle płynne, jak gdzieś trakcie sezonu czy w końcówce. No ale dla nas najważniejsze jest to, że gdzieś ta trzecia kwarta już poszła lepiej, zrobiła się ta przewaga, spotkanie. No może w końcówce już było dość nerwowo, ale gdzieś tam ta druga połowa była gdzieś pod naszą kontrolą. Cieszymy się bardzo, na pewno mamy dużo możliwości, dziewczyny dużymi umiejętnościami, ale to wszystko trzeba teraz potrafić umiejętnie wykorzystać na boisku.
Dobrze też chyba, żeby dobrze, że szybko to się spadła.
No dobrze, no ale to też jest jak gdyby praca zespołu, tak, że ona spadła i fajnie, że udało się ją zrzucić, bo faktycznie no, była dość agresywna w ataku i ciężko było nam ją powstrzymać. No ale to już nie nasz problem, tak? My się cieszymy z tego, że wygrałyśmy to spotkanie i że mamy 2 punkty, zaczynamy sezon ze zwycięstwem. Teraz przed nami bardzo trudny wyjazd i już trzeba myśleć powoli o meczu środowym.
Szanowni słuchacze, słyszeli mój głos dobiegający gdzieś z oddali. Ja to celowo chciałem pokazać. Wiemy, są restrykcje w tych najwyższych ligach, głównie w Polsce, między innymi właśnie w Energa Basket Lidze Kobiet. Konferencje odbywają się bez udziału dziennikarzy. Jedyną osobą medialną na tej konferencji jest media menadżer klubowy. Natomiast jest też możliwość w jakiś sposób tej wypowiedzi zarejestrowania, ale z oddali. No i tak to się rzeczywiście wydarzyło z Katarzyną Dźwigalską. Ukłony dla media menadżera Piotra Kaczmarka. Trener Dariusz Maciejewski, to posłuchajmy, co trener powiedział na pomeczowej konferencji, między innymi właśnie o tym 5 faulu Shanty Evans z Bydgoszczy.
W układzie teraz Bydgoszcz ma już 8 konkretnych zawodniczek do rotacji i to było po prostu widać praktycznie. No, staraliśmy się zrzucić ją z boiska i to nam się w jakiś sposób udało, aczkolwiek ten ostatni faul był faulem ofensywnym. Pierwszy mecz jest w ogóle bardzo trudnym meczem zawsze, otwarcie sezonu i dobrze, że graliśmy go u siebie, także myślę, że wpływ kibiców też miał na to, że szczególnie w drugiej połowie zaczęliśmy grać zdecydowanie lepiej, bo w pierwszej kwarcie graliśmy zbyt indywidualnie, mało zespołowo, rozwaliśmy akcje, nie byliśmy przygotowani, kto będzie rzucał, z jakiej pozycji, kto będzie szedł na zbiórkę. Także te pozycje były dla nas, ta gra to nie była nasza gra. Później żeśmy ją trochę uporządkowali, zaczęliśmy grać lepiej, konkretniej, zwiększyliśmy skuteczność. Wpadło trochę rzutów z dystansu i to nam mocno pomogło, aczkolwiek cały czas żeśmy mieli założenia, żeby grać konkretnie pod kosz i tam szukać swoich sytuacji przewagi. Myślę, że dwa zespoły pokazały dobry basket, aczkolwiek to był taki mecz walki. Życzę powodzenia w następnych meczach Bydgoszczy. Mam nadzieję, że my zagramy następne mecze u siebie na hali, a teraz nas czeka mecz do Gdyni, a później mam nadzieję, że będziemy już grali po tej przerwie takiej radej spowodowanej tymi zarażeniami. Myślę, że fajnie by było, żebyśmy wrócili do normalnego rytmu, aczkolwiek trzeba się spodziewać, że ten sezon będzie dziwny, trudny i abyśmy go psychicznie wytrzymali, będąc cały czas skoncentrowani.
Tego samego i sobie życzę swoją drogą z tym psychicznym wytrzymaniem sezonu, gdzieś pojawiają się komunikaty o odwołaniu, przekładaniu meczów od Olimpia Sulęcin, to akurat działka Radia Zachód, ale to tak w nawiasie. Piłkarze ręczni Stali Gorzów, ale dali popis w meczu trzeciej kolejki pierwszej ligi. Żółto-niebiescy pokonali u siebie AZS UZ Zielona Góra 41-27. Popis gry ofensywnej, właściwie zagrożenie z każdej strefy boiska, najwięcej 10 bramek, nie wspomniałem, najwięcej punktów dla gorzowskich koszykarek zdobyła Megan Gustafson i Kathleen Doyle po 19. Natomiast najwięcej bramek dla TL Ubezpieczenia Stali Gorzów zdobył 10. Tomasz Gintow, też bardzo dobry mecz Dawida Pietrzkiewicza na kole, 8 bramek. W ogóle bardzo dobry mecz całego zespołu. To posłuchajmy pomeczowych rozmów w hali przy Szarych Szeregów.
Tomasz Gintow, dzisiaj 10 bramek dla TL Ubezpieczenia Stali Gorzów. Byliście faworytami tego meczu, ale czy się spodziewaliście, że to będzie taka strzelanina?
Ciężko powiedzieć, natomiast byliśmy bardzo, ale to bardzo mocno zmotywowani. Przez cały tydzień byliśmy mocno nastawieni i taktycznie, i fizycznie. Chcieliśmy dzisiaj mocno pokazać, kto rządzi na ziemi lubuskiej. Tym bardziej, że to jest to trzeci mecz naszej lidze, więc no po prostu wyszliśmy bardzo zmotywowani i jak widać zaskutkowało.
Zespół z Zielonej Góry miał problem, żeby się wstrzelić w waszą bramkę. Zanim ten problem zakończył, to już właściwie było bardzo ciężko dla nich. Dobrze obrona funkcjonowała po prostu, tak?
Tak, od samego początku, tak jak mówię, wyszliśmy bardzo zmotywowani. Szczelna obrona, szybkie kontry, wyszliśmy na tam 5-6 bramkowe prowadzenie. No i tak naprawdę drugą połowę to już kontrolowaliśmy całe spotkanie.
Zmotywowani to dlatego, że z Zieloną?
też. Druga sprawa, no to cały czas walczymy o ten awans do Ligi Centralnej. Trzecia sprawa, no to gramy tutaj u siebie przy własnej publiczności, więc to jest kolejna motywacja. No i krótko mówiąc, chcieliśmy pokazać, kto tutaj, można powiedzieć, rządzi.
Dawid Pietrzkiewicz, dzisiaj 8 bramek dla Stali Gorzów. Mówiłeś na konferencji przedmeczowej takie słowa bardzo, bym powiedział, nawet buńczuczne, no i się okazało, się potwierdziło.
Zgadza się, tak jak powiedziałem na konferencji, dominacja od początku do końca. Może początek nie wyszedł nam tak, jak chcieliśmy, nie daliśmy od razu rady odjechać, ale już do przerwy mieliśmy wysoką przewagę i do końca meczu praktycznie kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku. Przeciwnik nie mógł nas ugryźć po prostu.
Właściwie zagrażaliście tutaj praktycznie z każdej chyba pozycji.
Tak, i w tym jest siła naszego zespołu, że nigdy nie wiadomo, kto w danym meczu weźmie to na barki. Poprzednio Oleg na przykład rzucał 14 bramek, a w tym meczu bramki rozłożyły się na cały zespół, tak, także dlatego przeciwnik nie wie, kto jest najważniejszy.
Trzecie zwycięstwo z rzędu, no nie wolno się chyba zatrzymać w takim sezonie reorganizacji.
Mamy jeszcze 2 mecze do przerwy, więc myślę, że chciałbym, żebyśmy zrobili komplet punktów, a potem będzie czas na chwilę odpoczynku i myślę, że już na tym fotelu lidera możemy zostać do końca.
Oskar Serpina, grający trener Stali Gorzów, 41, no ładnie to brzmi, ofensywa tutaj spisała się chyba na medal i tak jak rozmawiałem z Dawidem Pietrzkiewiczem, z każdej pozycji.
Dokładnie, my za każdym razem w czwartek mam taką odprawę taktyczną i dzisiaj zrealizowaliśmy wszystko to, o czym sobie mówiliśmy. Byliśmy wyczuleni na to, że Zielona Góra gra bardzo agresywną piłkę w ataku, to ich właśnie charakteryzuje, a my musieliśmy grać się przede wszystkim skupieni, skoncentrowani i to od początku zrealizowaliśmy już po rozgrzewce. Powiedziałem zawodnikom w szatni, że emanuje od nich taka dobra pewność siebie. Poprosiłem ich, żeby przełożyli to na boisku i tak zrobili, także szacunek dla całego zespołu. Jest to świetna wygrana, praca całego zespołu. Dzisiaj ocena meczu na 6 i to bardzo dobrze, bo za tydzień mamy bardzo trudny pojedynek z Ostrowem i już dzisiaj zamykamy temat z Zielonej Góry, jeszcze chwila czasu na świętowanie i bierzemy się od nowego tygodnia za bitwę Ostrów.
No jeszcze chyba Marcin Gałat będzie musiał co nieco postawić za 40 bramkę.
No tak, to już od wielu lat taka tradycja w piłce ręcznej obowiązuje, że przy 40 bramce zawodnik, który ją rzuci, stawia złoty trunek reszcie zespołu. No dzisiaj Marcin znakomicie egzekwował rzut karny, no i to jemu przypadnie ten zaszczyt. Także myślę, że drużyna się cieszy i cieszy też jego dobry występ, bo rzucił 2 bramki.
Dzisiaj też dobrze defensywa i powiedzmy tak, też wasza siła jest, jeden bramkarz broni dobre sytuacje, wchodzi drugi bramkarz i broni jeszcze lepiej.
No tak, bramka jest od lat już naszą silną opcją i to nas też cechuje. No silna bramka to wyprowadzenie ataków szybkich. No z taką bramką można wygrywać ligę. Jeszcze do tego jest w obwodzie trzeci bramkarz Patryk Jaśko, który znakomite postępy robi. I to znakomicie, że na każdy...
Ma tylko pecha, że ma taką konkurencję.
No w jego wypadku to tak, ale z drugiej strony to jest bardzo młody bramkarz i jeszcze wiele lat gry przed nim i znakomicie, że ma się od kogo uczyć. Zresztą ci młodzi zawodnicy, którzy u nas trenują, są wcieleni do pierwszego zespołu, to każdy z nich ma się od kogo uczyć i właśnie tak się buduje zespół. Bo...
Dobra, dzisiaj zmiana też Stasia Szembeka, tak?
Tak, znakomicie. Dajemy właśnie tym młodym zawodnikom grać też pod presją, bo wtedy można się uczyć grać piłki ręcznej i Staszek znowu rzucił bramkę, a tu mój synek mówi bam, bam, bo dzisiaj mu się też podobało na meczu i mam nadzieję, że będzie z niego też piłkarz ręczny i będzie, na razie kibicuje tacie, a teraz będzie za jakiś czas już na treningi chodził też.
Ireneusz Łuczak, szkoleniowiec AZS-u UZ Zielona Góra. No, źle ten wynik wygląda dla was, chyba nie ma co mówić.
No źle, no co mogę powiedzieć. Dla niektórych zawodników był to 6. lub 7. mecz w tym tygodniu i to było widać, że oni nie pograją tutaj za dużo. W związku z tym, że byliśmy na tych akademickich mistrzostwach Polski, niestety Stal Gorzów nie zgodziła się na przełożenie meczu i musieliśmy go rozegrać. No, to wszystko zależało od tego, jak wyjdziemy w mecz, jak będzie z siłami. Tych sił coraz bardziej nam upływało, zawodników schodziło. Początek wyszedł zły, bo nie rzucaliśmy bramek. No i później zmiennicy nie poradzili sobie i cóż, no jest jak jest. No jest to, wynik jest bardzo wysoki, ale no co, za tydzień gramy mecz z Grunwaldem i będziemy robić wszystko, żeby wreszcie te punkty zdobyć. Poza tym Stal Gorzów jest liderem, jest bardzo silnym zespołem i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, a te rzuty nasze ani mocy, ani niczego, bramkarze leczyli zawodników i tak to wygląda.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6.
Pasa zwycięstw gorzowskich drużyn w ten weekend prawie idealna. Zabrakło wygranej siatkarzy właściwie, bo wygrali też trzecioligowi koszykarze. I tu z niebyle kim, z Turowem z Gorzelec. No ale wiemy, to już nie jest ten klub co kiedyś. W drugiej lidze siatkówki natomiast SKS grał z Konspolem Słupca. No niestety przegrał 1-3. Pierwszego seta przegrał do 20. Drugiego wygrał do 17. Trzeciego przegrał do 15. W czwartym już było bardzo źle. Było 17-24. No ale gorzowianie wyrównali w tej partii. No ale niestety na przewagi wygrał zespół z Wielkopolski. No i ostatecznie SKS po dwóch kolejkach jeszcze bez punktu. Ryszard Rachlewicz był na tym meczu, rozmawiał m.in. z rozgrywającym naszej drużyny Maciejem Stefanowiczem.
Zabrakło moim zdaniem koncentracji w tej końcówce z mojej strony. Nie grałem cały set środka, w końcówce zagrałem, no biorę to na siebie. Tą końcówkę fajnie powalczyliśmy, przegrywaliśmy bodajże 24-18, doszliśmy ich, przegraliśmy na przewagi. Szkoda, no bardzo żałuję, można by było, żeby dwa punkty zostały u nas. Ale no taki jest sport, no jeden, dwa błędy czasami zadecydują. Trudno, no co, no nie zwieszamy głów, gramy dalej. Za tydzień następny mecz w Lęborku. Myślę, że tam już powinniśmy wywieźć punkty. Fajnie by było, jakby były to trzy punkty. No ale co, no, no nic się nie dzieje, gramy dalej po prostu.
Marek Jankowiak, trener zespołu Konspolu Słupca. Zwycięstwo 3-1, aczkolwiek ten mecz miał bardzo dziwny przebieg, bo tak jedna i druga drużyna zdobywała punkty falami.
Jak z panienkami. Tak, no, mecz był bardzo rwany, bardzo szarpany, brzydki. W pierwszym secie mieliśmy kontrolę pełną i poza tym w trzecim secie, no, od momentu jak dogoniliśmy przeciwnika, no to wtedy już no, też kontrolowaliśmy przebieg wypadków i w czwartym również. I nagle zablokowało w końcówce. No nad tym musimy pracować. No to jest jeszcze nasza bolączka, jeszcze musimy dużo potu wylać, żeby tego rodzaju końcówki kończyć w momencie, gdy ta końcówka wymaga zakończenia.
Wy jesteście drużyną, która już zadomowiła się, że tak się wyrażę, na drugoligowym szczeblu, natomiast zespół gorzowskiego SKS-u dopiero tą przygodę w drugiej lidze rozpoczyna. Jak pan oceni właśnie gorzowską drużynę?
Jak widać było po grze i po wyniku, stawiła nam opór i była równorzędnym przeciwnikiem. No jest tam dwóch czy trzech chłopaków, których znam z wcześniejszych lat grania, niekoniecznie w Gorzowie. Ale Gorzów to jest wielka tradycja siatkówki, więc ja zakładam, że to jest początek powrotu do świetności gorzowskiej siatkówki, bo doskonale pamiętam, sam przyjeżdżałem jeszcze, jak Gorzów zdobywał wicemistrzostwo Polski, czy jak był w czołówce ekstraklasy dzisiejszej. Tak? No stało się jak się stało, ale już jest pierwszy symptom poprawy, bo dawno nie było Gorzowa na szczeblu centralnym, a teraz jest. I stawił nam opór, z tego tytułu wielki szacunek.
Miłe słowa trenera Jankowiaka. Oczywiście Mateusz Stefanowicz, Maciej Stefanowicz to jest piłkarz i na dodatek gdzie indziej zupełnie gra. Mateusz Stefanowicz, rozgrywający SKS-u Gorzów. To tyle właściwie, jeżeli chodzi. A oczywiście jeszcze piłka, a propos piłkarzy. Piłkarze grali, Warta wygrała z rekordem Bielsko-Biała 1-0. Wygrał Stilon Pro Support, wygrały Stilon Pro Support z rezerwami Lechii Zielona Góra 3-0. Wygrały piłkarze w trzeciej lidze Warta, KKP Warta z Polonią Pruszków 10-2, Pruszków Opolski przez U zamknięte pisany, TKKF Stilon na wyjeździe z KKS-em Zabrze 2-0. W tym roku minęło 10 lat od śmierci Piotra Głażewskiego, utytułowanego trenera gorzowskiego kajakarstwa w Zniczu i szkoleniowca kadry narodowej kobiet w latach 97-2005. Kontynuator Znicza, czyli KSG Power Gorzów, zorganizował w sobotę kolejne regaty ku pamięci jego właśnie Piotra Piotra Gbarzewskiego oraz dwóch innych zasłużonych postaci. Posłuchajmy rozmów z osobami, które były na tych zawodach.
Marek Bohdziun, trener, wiceprezes KSG Power Gorzów. Można powiedzieć, najważniejsze dla Was zawody nie tylko pod kątem sportowym, a może nawet bardziej nie pod kątem sportowym, czyli memoriał Piotra Gbarzewskiego, ale także dwóch innych postaci, czyli pamięć o zasłużonych osobach.
Tak, jak najbardziej. Oprócz zasłużonego trenera Piotra Gbarzewskiego mamy tutaj zamiar uczcić pamięć Bolesława Stockiego, założyciela kajakarstwa na ziemi lubuskiej, oraz też naszego wieloletniego trenera i działacza, pana Piotra Filaka.
To są, tak jak powiedziałem, zawody dla Was może nie tyle istotne, jeżeli chodzi o rangę mistrzowską, no ale to też przy okazji przegląd dyspozycji wszystkich zawodników i jak to wygląda.
Oczywiście, jak najbardziej. Każde zawody, które są organizowane, są mające zadanie sprawdzić umiejętności naszych zawodników i po raz kolejny się potwierdza, że forma przygotowana na ten sezon procentuje, bo nasi zawodnicy przeważnie wygrywają lub są w pierwszej trójce.
Termin tych zawodów jest w tym roku trochę inny, czyli właściwie już na koniec sezonu, no, a za chwilę regaty kontrolne jako preludium do kolejnego sezonu, więc to też jest taka specyfika w tym roku.
No tak, no niestety w tym roku pandemiologiczna przesunęła zawody z maja na październik, mówię, ale najważniejsze, że się odbywają, że zawodnicy się cieszą, że mogą postartować.
Kogoś warto wyróżnić dzisiaj?
Ja myślę, że nie. Cała grupa startuje z naszego klubu. 30 paru zawodników, każdy zawodnik tutaj walczy i stara się jak najbardziej.
No i powiedzmy, że postaraliście się, jeżeli chodzi o pogodę, tak pół żartem, pół serio.
Pół żartem, pół serio, to odkąd organizujemy zawody, nie zdarzyło nam się, byśmy mieli brzydką pogodę, więc mamy dobre układy z górą chyba i z Piotrem Gbarzewskim, patronem naszych zawodów, że za każdym razem jest piękne słońce.
Właśnie rozmawiałem. No i osoba pod względem ich organizacyjnym, sportowym, no ale także osobistym, czyli pani prezes Krystyna Gbarzewska. Tak jak tu z trenerem Bohdziunem rozmawiałem, no jak na październik, nietypowy termin tych zawodów, pogoda wymarzona.
Tak jest, pogoda wymarzona. Co roku jest taka ładna, tam chyba Piotr zamawia tą pogodę u góry.
Jak w tym momencie w ogóle osobowo tu wyglądacie, jeżeli chodzi o młodzież? Nie mówię o konkretnych liczbach, ale czy to jest cały czas się garną wszyscy do tego trenowania, startowania?
Znaczy to jest różnie, tak. Co roku jest inaczej, ale tak nie za bardzo, bo to jest jednak bardzo ciężki sport. Mamy tej młodzieży trochę w szkole, ale mogłoby być troszeczkę więcej. No jest ciężko, mają inne rozrywki dzisiaj, te komputery, te gry komputerowe, to wszystko troszeczkę zabiera nam młodzież. To jest bardzo ciężki sport, zresztą od najmłodszych lat trenerzy wpajają, że oprócz pływania na kajaku, to również trzeba pływać i w basenie, i biegać, i później troszeczkę w starszym wieku te ciężary podnosić, bo to jest jednak ważne, bo kajaki są sportem wytrzymałościowo-siłowym.
Beata Sokołowska, dwukrotna medalistka olimpijska, no i wychowanka z Nicza, później MKKS-u, dzisiaj KSG Power, no i osoba, która o trenerze Piotrze Gbarzewskim może powiedzieć dużo, prawda?
No tak, trener generalnie był dla mnie jak ojciec. Nigdy nie miałam ojca, w sensie, no był gdzieś tam, ale nie był fizycznie obecny tak jak trener. Więc tak naprawdę trener Gbarzewski świetnie się wpisał w tą rolę i ja bardzo z tego byłam dumna i bardzo się cieszę.
No i też tak się składa, że dopiero co mieliśmy 20. rocznicę tego pierwszego wielkiego sukcesu, czyli medalu w Sydney, który był efektem tej Waszej współpracy.
Tak, właśnie w tej chwili mija 20. rocznica medalu i tak jak mówię, trenerowi zawdzięczam bardzo dużo. Kiedyś, jak jeszcze byłam młodą zawodniczką, trener powiedział, że będę mistrzynią świata, to ja się z tego śmiałam. Po prostu nie wierzyłam w to, że kiedyś osiągniemy takie sukcesy.
A te wspomnienia już, ojej, 20 lat to brzmi poważnie, są wciąż żywe z Sydney?
Tak, tym bardziej, że wtedy miałyśmy szansę wygrać igrzyska. Niestety los chciał inaczej, był wtedy bardzo duży wiatr. Tak jak wszyscy ocenili to po wyścigu, to tak jakby z 500 metrów zrobiło się 600, bo takie były różnice czasowe.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.
To był memoriał Głażewskiego, a memoriał Krajewskiego odbył się w niedzielę. Ponad 100 zawodniczek i zawodników rywalizowało na warcie w tych zmaganiach poświęconych pamięci Jerzego Krajewskiego i Tadeusza Hryckiewicza, to też zasłużonej postaci. Imprezę jak co roku zorganizował Klub Sportowy Admira, a sporo czasu przy organizacji tej imprezy spędził syn Jerzego Krajewskiego, obecnie trener kajakarzy Admiry, Rafał Krajewski.
Cieszymy się, że przyjechali tutaj nasi koledzy z województwa lubuskiego przede wszystkim, ale też mamy tutaj zaprzyjaźniony klub z Poznania, Poznania Poznań, który cyklicznie przyjeżdża do nas na memoriał, także jesteśmy zadowoleni i myślę, że ojciec też byłby zadowolony.
Muszę zapytać, czy ten termin był uzgodniony z G-Powerem, no bo przecież w sobotę również u nich memoriałowe zmagania.
Powiem szczerze, że tak, terminy zostały tutaj uzgodnione, żeby się nie nakładały. Wiadomo, że mamy taką, a nie inną sytuację i musieliśmy te regaty poprzekładać, bo nominalnie się odbywają na wiosnę w maju. A chcieliśmy po prostu, żeby te nasze wszystkie memoriały się odbyły i żeby wszyscy mogli sobie spokojnie wystartować, więc no, poukładaliśmy ten kalendarz tak, żeby wszystkim pasowało.
Ja myślę, że organizacja tego typu zawodów do łatwych w dobie pandemii nie należała.
No na pewno nie. No, wiadomo, że są obostrzenia. Baliśmy się, że Gorzów trafi do żółtej strefy. Na szczęście jest tylko w tej chwili w niebieskiej. No ale musieliśmy sobie radzić. Wiadomo, że jeżeli chcemy takie zawody organizować, no to musimy wszystko zgodnie z przepisami poukładać.
A jak ocenisz poziom sportowy tych zmagań?
Powiem szczerze, że jest dość wysoki. No mówię, dzięki tutaj kolegom z Poznania przyjechało dość dużo medalistów Mistrzostw Polski, więc myślę, że zawody na dobrym poziomie.
Tyle Rafał Krajewski. Jeszcze na koniec wrócimy do tego, co było w ubiegłym tygodniu wcześniej, bo mieliśmy uroczystość wręczenia nagród za wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej dla naszej wieszarki Olgi Michałkiewicz, która w ten weekend, w piątek właściwie, rozpoczyna rywalizację w Mistrzostwach Europy razem zresztą z drugą gorzowianką Katarzyną Boruch. Natomiast nagrodę oczywiście za tę kwalifikację olimpijską od władz województwa otrzymała też Anna Pułaska, nasza czołowa kajakarka, trzykrotna, medalistka Mistrzostw Świata, która obecnie przebywa na zgrupowaniu w Zakopanem, ale przed wyjazdem na obóz do Zakopanego przyjechała na tę uroczystość i też z nią rozmawialiśmy.
Dla mnie to jest dokładnie bardzo ważne, że właśnie województwo nas docenia i pamięta o nas, że tak to powiem w cudzysłowie, bo to jest ważne i to bardzo motywuje do tego, aby właśnie trenować i dostarczać też kibicom przede wszystkim jakichś tam wrażeń z naszych osiągnięć, tak? I dla mnie to jest ważne, ja się cieszę bardzo, lubię bardzo takie spotkania i wiem, że dodatkowo właśnie jeszcze bardziej mnie to motywuje do tego, by trenować i by zdobywać medale.
Nie ma to nic wspólnego, że wicemarszałek Porycki, jak się okazuje, też pochodzi z Mrągowa.
Tak, nie ma to nic wspólnego, ale bardzo się cieszę, bo w sumie nie wiedziałam tego, a jest to gdzieś tam fajne, że ktoś z Mrągowa, ja w sumie też pochodzę z Mrągowa, więc takie pozytywne naprawdę, że ludzie z Mrągowa jednak też związani ze sportem, więc fajnie.
Wakacje, głowa zresetowana?
Tak, głowa zresetowana, przygotowana na pierwsze zgrupowanie w październiku. 1 października wyjeżdżamy do Zakopanego i zaczynamy sezon.
Sprawy na uczelni załatwione, bo też jesteś tam rzadkim gościem.
Tak, ja sobie gdzieś tam powoli po swojemu, że tak to nazwę, załatwiam sprawy na uczelni i staram się, kiedy tylko mogę, być tutaj i uczyć się i pchać to wszystko do przodu, żeby to też miało jakieś ręce i nogi, bo wiem, że to też jest bardzo ważne, bo nie chciałabym, chcę po prostu tą uczelnię jakby przejść przez tą uczelnię jak wszyscy, a nie tak, że ja jestem tym sportowcem i jakoś tam ktoś mi będzie mocno w tym pomagał. Ja bym chciała po prostu to przeżyć i staram się w tych wolnych chwilach faktycznie być i tą uczelnię pchać i żeby to jakoś tam sobie sprawnie szło.
Zakopane i co dalej, jak to trener Kryk nakreślił w najbliższych miesiącach?
No Zakopane, potem mamy 4 dni w domu i 16 października jedziemy na zgrupowanie do Bydgoszczy, chyba na 5 dni i potem mamy konsultacje w Wałczu. Także jakieś tam pewnie wyścigi małe będą, pierwsze, w sumie ostatnie.
Właściwie pierwsze. Bardziej pierwsze niż ostatnie.
No, dokładnie. Więc będą jakieś tam małe wyścigi, no i potem wyjazd do Milifontes, jeśli tam wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ja jestem oczywiście pozytywnie nastawiona do tego wszystkiego i mam nadzieję, że wszystko pójdzie, jak to trener sobie zaplanował.
Tyle Anna Puławska i właściwie na tym kończymy ostatnią, a prostą mówię właściwie, bo trwają zawody żużlowej Ligi Juniorów w Gorzowie. Odbyły się...
Sponsor?
Już, spokojnie, jeszcze chwilę, jeszcze sekundę. Odbyły się już trzy biegi, no i Wiktor Jasiński z Kamilem Nowackim w jednym z tych biegów przyjechali na 5-1 z Kacprem Pludrą i Damianem Ratajczakiem z Fogo Unii Leszno. Jutro wyniki w naszym serwisie przedstawimy. Jutro magazyn piłkarski po godzinie 17:00. Tam powiedziałem, Warta Stilon będzie. Będzie też Piast Karnin. Zajrzymy po jakimś czasie do tego klubu. No i oczywiście w środę po 13:00 magazyn żużlowy i myślę, że tam już będzie rozmowa dłuższa z Bartoszem Zmarzlikiem. Tymczasem za dziś dziękuję. Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95,6 FM.